Kontynuujemy nasze rozważanie wszystkiego, czego nauczał Jezus. Rozważamy Ewangelię Mateusza, starając się być posłusznymi ostatnim wierszom zapisanym w tej Ewangelii. Mamy być posłuszni wszystkiemu, czego On nauczał, i mamy uczyć innych, aby i oni byli posłuszni wszystkiemu, co Jezus nakazał. Mając to na uwadze, nie zajmujemy się akademickim studiowaniem, ale raczej chcemy być posłuszni Jego przykazaniu. I w świetle tego staramy się zrozumieć, czego Jezus nauczał przez swoje słowa, przez swoje działanie i okoliczności, przez które przeprowadzał swoich uczniów. Dotarliśmy do Ewangelii Mateusza, 26 rozdziału i wiersz 31. Po tym, jak Jezus pobłogosławił i złamał chleb, podał go swoim uczniom, jak również kielich, czytamy, że odśpiewali hymn i wyszli ku Górze Oliwnej. Wtedy mówi do nich Jezus: wszyscy zgorszycie się ze mnie tej nocy. Napisano bowiem: uderzę pasterza i będą rozproszone owce trzody. To jest cytat z Księgi Zachariasza, rozdział 13, wiersz 7. Tamto proroctwo odnosiło się do Chrystusa. Pasterz zostanie uderzony, a jego owce się rozproszą. Ale po moim zmartwychwstaniu wyprzedzę was do Galilei. A odpowiadając, Piotr rzekł do niego: choćby się wszyscy zgorszyli z ciebie, ja się nigdy nie zgorszę. Piotr miał o sobie wysokie mniemanie i w tamtym czasie nie był gotowy na zajęcie przywódczego miejsca. Każdy, kto jest pewny siebie i ma o sobie wysokie mniemanie, nie nadaje się na chrześcijańskiego przywódcę. Może się nadawać na przywódcę w świecie biznesu, ale z pewnością nie w Kościele. W chrześcijaństwie konieczny jest brak pewności siebie, połączony z całkowitą ufnością położoną w Bogu. Możemy rozróżnić trzy rodzaje ludzi. Niektórzy są jak Piotr, pewni siebie i bezużyteczni dla Boga. Inni nie mają żadnej ufności w sobie, ale też są bezużyteczni dla Boga. Natomiast ci, którzy są użyteczni dla Boga, to ci, którzy nie pokładają ufności w sobie samych, ale pokładają całkowitą ufność w Bogu. Takie jest znaczenie obrzezania. W liście do Filipian, 3 rozdział i 3 wiersz, czytamy, że nowotestamentowym znaczeniem obrzezania jest całkowity brak pokładania ufności w sobie samych. Filipian 3:3. Nie pokładamy ufności w ciele. W Starym Testamencie podczas obrzezania odcinano fragment ciała i odrzucano go. A duchowe znaczenie tego aktu wiąże się z odrzuceniem pokładania ufności w swoim ciele. Nie pokładamy ufności w sobie samych i jesteśmy świadomi, że bez Chrystusa nie możemy niczego uczynić. Nie polegamy na własnym rozumie, jak czytamy w Przypowieściach 3:5, ale polegamy na naszym Panu z całych naszych serc. Na tym polega prawdziwe uczniostwo i naśladowanie Jezusa Chrystusa. I Piotr potrzebował złamania w jego pewności siebie. I dlatego Bóg pozwolił, aby 3 razy upadł, zapierając się swojego Pana. To go zupełnie złamało i zburzyło jego poleganie na sobie samym. Jak czytaliśmy, Piotr przechwalał się, że nigdy się nie zaprze Jezusa. A Jezus powiedział mu: jeszcze tej nocy zaprzesz się mnie trzykrotnie. A Piotr mówi, choćbym miał z tobą umrzeć, nie zaprę się ciebie. Był tak pewien siebie, chociaż Jezus, Mesjasz, Syn Boga, zapowiedział, że trzykrotnie się go zaprze. A Piotr mówi, nie. A jednak się zaparł i to go zupełnie załamało. Stracił całkowicie pewność siebie. W jednej chwili gorzko płakał. Był załamany, sprowadzony do zera i dopiero wtedy był gotów na pięćdziesiątnicę. Dopiero wtedy był gotowy na przywódcę. Tak Bóg działa w życiu wszystkich swoich przywódców. Czy to w życiu Jakuba, który stał się Izraelem, gdy jego biodro zostało uderzone, czy w przypadku Mojżesza, który musiał spędzić 40 lat na pustyni, aby pozbyć się swojej pewności siebie. Bóg musiał tak postąpić ze wszystkimi wielkimi przywódcami. Jeśli tobie Bóg powierzył odpowiedzialność między swoim ludem, a ty pokładasz ufność w sobie samym, w twoich umiejętnościach, nie nadajesz się i nie będziesz się nadawał aż do momentu, gdy twoja pewność samego siebie zostanie rozbita w pył. Dopiero wtedy zostaniesz obrzezany i tylko wtedy duchowo obrzezany będziesz mógł służyć Bogu. Starotestamentowe przymierze wymagało obrzezania, aby być częścią Bożego ludu. A w Nowym Przymierzu mamy duchowe znaczenie tego obrzezania. Tylko ci, którzy nie pokładają ufności w ciele, mogą służyć prawdziwie Bogu. I ważne, żebyśmy to zauważyli w 35 wierszu, że podobnie mówili i wszyscy inni uczniowie. Być może nie ujęli tego w tak silnych słowach jak Piotr, ale wszyscy twierdzili, że się go nie zaprą, że nie odpadną od niego. A jednak wszyscy uciekli z Getsemane, gdy żołnierze schwytali Jezusa. Wtedy Jezus zabrał ich do ogrodu zwanego Getsemane i mówił do uczniów, siądźcie tu, a ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił. I wziął ze sobą Piotra oraz dwóch synów Zebedeuszowych i począł się smucić i trwożyć. Jezus był w pełni człowiekiem. I to ludzka rzecz, smucić się i trwożyć. I mówi do tych trzech, smętna jest moja dusza aż do śmierci. Pozostańcie tu i czuwajcie ze mną. To jest niezwykły przykład nie tylko jego bycia człowiekiem, ale także jego pokory. Jako człowiek był głęboko zasmucony. Co pokazuje nam, że pobożny człowiek może być głęboko zasmucony, co nie jest grzechem, ponieważ Jezus nigdy nie zgrzeszył. Smutek i trwoga nie muszą być grzechem. Jezus przygotowywał się do dźwigania grzechów całego świata, do dźwigania ciężarów innych. I ci, którzy niosą ciężary innych, będą się smucić i trwożyć, tak jak Jezus. Tylko człowiek pozbawiony uczuć nie będzie się smucił i trwożył. A Bóg uczynił nas z uczuciami. I szczególnie jeśli głęboko kochamy innych, tak jak Bóg kocha nas, będziemy w naszym życiu przeżywali okresy smutku i trwogi. Natomiast widzimy tutaj pokorę Jezusa, który prosi o pomoc słabych ludzi, jak Piotr, Jan i Jakub, aby byli z Nim i modlili się z Nim. Po co prosić takich ludzi, jak Piotr, który dopiero co pokazał swoją pewność siebie, niezłamany? Jak Jezus może takich słabych ludzi zapraszać do duchowej wspólnoty? To uczy nas, że i my powinniśmy doceniać słabszych członków ciała Chrystusa. Pomiędzy Jezusem a Piotrem, Janem i Jakubem była ogromna różnica, duchowo rzecz biorąc. I być może między tobą, bracie czy siostro, a innymi członkami społeczności, w której jesteś, być może jest wielka i patrzysz na nich z góry. Może jesteś bardziej duchowy, ale jest to niewielka różnica w porównaniu z różnicą, jaka była między Jezusem a Piotrem, Janem i Jakubem. A jednak Jezus szukał duchowej wspólnoty z Piotrem, Jakubem i Janem i prosił ich, by czuwali razem z Nim, gdy On się modlił. To uczy nas Jego pokory. To obnaża naszą pychę, gdy myślimy o sobie, że jesteśmy tacy duchowi, iż nie chcemy się modlić z innymi ludźmi. Niestety widzę takich wierzących. Uważają, że będą się modlić tylko z duchową elitą, wyższą klasą wierzących. Nie zrozumieli tego, co Jezus uczynił w ogrodzie Getsemane. Jezus prosił ich, by z Nim czuwali, co oznacza, że mieli czuwać, zachowywać trzeźwość. Łatwiej jest czuwać w modlitwie, kiedy jesteśmy z innymi, niż kiedy jesteśmy sami. Kiedy jesteśmy sami, łatwo jest zasnąć, ale kiedy wokół są inni, łatwiej jest zachowywać czujność. Potem postąpił nieco dalej, upadł na swoje oblicze i modlił się: Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie, wszakże nie jako ja chcę, ale jako Ty. I wiemy, że powtarzał tą modlitwę kilkakrotnie. Wiersz 44 mówi nam, że modlił się po raz trzeci tymi samymi słowami. A więc Jezus bardzo się zmagał. Jeśli to możliwe, niech mnie ten kielich minie, wszakże nie moja wola, lecz Twoja. A gdy Jezus wrócił do swoich uczniów, zastał ich śpiących i mówi do Piotra: nie mogliście czuwać ze mną jednej godziny? Ta modlitwa, która jest tutaj wymieniona w 39 wierszu, to nie było jedno zdanie, ale Jezus modlił się przez całą godzinę i Jego modlitwa jest streszczona w tych słowach: niech mnie ominie ten kielich, zabierz go ode mnie, nie chcę go pić, ale jeśli to jest Twoja wola, to go będę pił. Jezus mówi do swoich uczniów: czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. Trwajcie w trzeźwości, w modlitwie. Nie zasypiajcie, bądźcie trzeźwi duchowo i módlcie się, proście Boga o pomoc. Uznajcie waszą potrzebę Bożej pomocy, gdyż jakkolwiek ochoczy może być wasz duch, aby żyć dla Boga, aby być użytecznym dla Boga, aby być czystym i zwyciężać pokusy. Jakkolwiek duch może być ochoczy, pamiętajcie, że wasze ciało jest słabe. Ciało jest mdłe, dlatego tak łatwo wpadamy w złość. Dlatego nie ufamy Bogu, bo ciało jest słabe. Tak bardzo na sobie samych polegamy, co jest wyznacznikiem słabości ciała. Ale oni w to nie wierzyli. Mówią: wszystko z nami jest w porządku. I znowu zasnęli. Wiersz 43 mówi, że przyszedł i znowu zastał ich śpiących. Jezus po raz drugi modlił się: niech mnie ominie ten kielich, ale wszakże niechaj będzie Twoja wola. A oni zasnęli, gdyż ich oczy były obciążone. Zostawił ich i odszedł i po raz trzeci modlił się tymi samymi słowami. Możemy kilku rzeczy się tutaj nauczyć. Pierwsza rzecz to taka, że nie ma nic niewłaściwego, by modlić się wielokrotnie o to samo. Przez całą godzinę. I wracać, i znowu się modlić. I wracać, i znowu się modlić. Jezus uczy nas wytrwałości w modlitwie. Dwa przykłady. Pierwszy znajdujemy w historii wdowy z Ewangelii Łukasza, 18 rozdziału. Wdowy, która domagała się sprawiedliwości, jakiś przeciwnik najprawdopodobniej zajął jej posiadłość, wykorzystując to, że była bezbronną wdową. Nie miała ani męża, ani syna w domu, którzy udaliby się w jej imieniu do sędziego. Ona sama musi się do niego udać. Nie ma mężczyzny w domu. I przeciwnik to wykorzystał i prawdopodobnie zajął jej posiadłość. I ona idzie do sędziego i prosi go o pomoc prawną, aby zaradzić działaniom przeciwnika. I ona czyni to wytrwale. Nachodzi tego sędziego. Aż ten sędzia jest zmęczony i mówi: okej, nie liczę się z Bogiem i nie boję się ludzi. Łukasza 18:4. Ale jako, że ta wdowa nie daje mi spokoju, zajmę się jej sprawą. Jezus opowiedział tę przypowieść, ucząc na temat wytrwałości w modlitwie, aby wytrwale się modlić i nie ustawać. Łukasza 18:1. Mamy jeszcze jedną przypowieść na temat modlitwy, zapisaną w Ewangelii Łukasza 11 rozdziale, w wierszach od 5 do 8. I dokładnie ta sama nauka. Człowiek odwiedza swojego przyjaciela, prosząc go o chleb. Dla gościa, który przyjechał do niego o północy. I puka, dopóki ten człowiek nie otworzy drzwi. Puka tak długo, aż jego przyjaciel otworzy drzwi i da mu chleb. W obu tych miejscach Jezus naucza na temat modlitwy i akcent jest położony na wytrwałość, by modlić się o tą samą rzecz na nowo i na nowo i na nowo. I Jezus robi dokładnie to samo tutaj. Nie wiemy, jak długo, być może kilka godzin. Nie wiemy, jak długo modlił się drugi, trzeci raz, ale pierwszy raz modlił się przez godzinę. I treścią tej modlitwy przez cały czas było: odsuń ode mnie ten kielich. Nie chcę go pić, ale nie moja wola, lecz Twoja. Często powtarzam, że możesz prosić Boga o wszystko pod słońcem. Możesz prosić Boga o wszystko i to gdziekolwiek. Pod warunkiem, że zakończysz swoją modlitwę słowami: wszakże nie jak ja chcę, ale jak Ty chcesz. Jeśli tak kończysz swoją modlitwę, możesz prosić Boga o cokolwiek, gdyż w ten sposób poddajesz się Jego woli i mówisz: Panie, nie chcę, by działa się moja wola, ale będę się radował z tego, co Ty mi dasz. Ważne pytanie dotyczy znaczenia tego kielicha. Czym był ten kielich, którego Jezus tak bardzo nie chciał wypić? To niezwykle ważne, byśmy to dobrze zrozumieli. Bał się iść na Golgotę? Bał się bólu i śmierci? To jest niemożliwe, gdyż czytaliśmy o męczennikach, którzy z radością poszli na stos, gdzie zostali spaleni. Z radością śpiewali pieśni rzucani na areny rzymskich amfiteatrów w drugim i w trzecim wieku. Jezus z pewnością nie był tchórzem. Był gotów umrzeć 1000 razy na Golgocie, ponieważ tak bardzo nas umiłował. A więc z pewnością nie był to strach przed fizyczną śmiercią, przed którą się wzdrygał. Wielu ludzi rozważało, czym jest ten kielich. Niektórzy twierdzą, że Jezus przez krwawy pot stracił tak dużo krwi, że obawiał się, że poniesie śmierć tam na miejscu i modlił się, aby Bóg nie pozwolił mu tam umrzeć i w ten sposób miał uniknąć tego kielicha. Ale żadna z tych teorii, tych wyjaśnień nie jest zadowalająca. Jezus się zmagał, ale nie z przedwczesną śmiercią czy śmiercią na krzyżu i nie bał się śmierci za ludzkie grzechy, gdyż w tym celu właśnie przyszedł na ziemię, ale coś innego go trapiło. I możemy zadać sobie pytanie, gdy modlimy się o coś z poczuciem wielkiego ciężaru, to zazwyczaj dotyczy to tego, co sobie najbardziej w życiu cenimy. I możemy zadać kolejne pytanie, co Jezus sobie najbardziej cenił w swoim życiu. To nie była wygoda, to nie było jego doczesne życie. Z pewnością nie były to pieniądze ani posiadłości. Z pewnością nie były to tego typu rzeczy. Ale była jedna rzecz, którą Jezus cenił sobie bardziej niż cokolwiek innego w tym życiu. To była społeczność z Jego Ojcem. Od wieczności trwał w bliskiej społeczności z Ojcem. Od wieków, od zawsze. I teraz ta społeczność miała być przerwana. Wiedział, że ta społeczność zostanie przerwana, gdyż On miał wziąć na siebie grzech całego świata. Zapłatą za grzech nie jest tylko fizyczna śmierć. Gdyż gdyby fizyczna śmierć była jedyną zapłatą za grzech, to umierając fizycznie, spłacilibyśmy nasz dług. I każdy człowiek, umierając fizycznie, byłby wolny od grzechu i mógłby iść do nieba, ponieważ zmarł fizyczną śmiercią. A więc fizyczna śmierć Jezusa nie była całą ceną, którą Jezus zapłacił za nasz grzech, ale ceną za grzech jest wieczne oddzielenie od Boga, bycie odrzuconym przez Boga na całą wieczność. Więc jeśli Jezus nie wycierpiał tego oddzielenia od Boga, nie zapłacił ceny za nasze grzechy. Zapłatą za grzech nie jest fizyczna śmierć, ani nawet 3 godziny spędzone w piekle. Jest to wieczne oddzielenie od Boga z powodu grzechu. Na tym polega piekło. Jezus używał obrazów ognia i robactwa, aby uczyć nas okropieństwa piekła, okropieństwa bycia odrzuconym przez Boga. Na ziemi nie ma żadnego miejsca opuszczonego przez Boga. Natomiast piekło jest jedynym takim miejscem i jest ono przerażające. Dzisiaj nawet wśród ludzi niewierzących jest element Bożego miłosierdzia i łaski. Bóg powstrzymuje manifestację zła nawet wśród niewierzących. W innym wypadku każdy niewierzący człowiek byłby zdemonizowany. Więc nawet na tej ziemi widzimy powstrzymujące działanie Boga i Jego miłosierdzia. Ale w piekle nie ma tego wszystkiego. I wieczne piekło jest potępieniem za grzech. Czy Jezus to wycierpiał? Tak, wycierpiał. Te 3 godziny na krzyżu, gdy Jezus wołał: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Cierpiał opuszczenie przez Boga. To było piekło. 3 godziny. I te 3 godziny mieściły w sobie wieczność, ponieważ Jezus jest wieczny. Dla śmiertelnego człowieka 3 godziny znaczą 3 godziny, ale dla wiecznego Boga w 3 godzinach może zmieścić się cała wieczność. I w ciągu tych 3 godzin Jezus przeżywał bóle bycia wiecznego oddzielenia od Boga. Ból miliardów grzesznych ludzi oddzielonych od Boga na wieki wieków. I Jezus to przyjął. Przyjął to, będąc Bogiem, gdyż tylko Bóg mógł wycierpieć karę za ludzkie grzechy, gdyż nikt inny nie mógłby wycierpieć wieczności w ciągu 3 godzin. I tylko Bóg mógł cierpieć za grzeszną ludzkość, ponieważ to byłoby niesprawiedliwe, gdyby obarczył tym kogokolwiek innego. to byłoby sprzeczne z wszelką zasadą sprawiedliwości, ale Bóg mógł to wziąć na siebie. I to dowodzi, że Jezus nie jest stworzeniem, nie jest aniołem, ale że jest samym Bogiem. Tylko sam Bóg mógł umrzeć za człowieka na krzyżu. W innym wypadku nasze grzechy nie byłyby przebaczone. Dlatego nie możemy się zgodzić ze świadkami Jehowy czy innymi, którzy twierdzą, że Jezus jest stworzeniem. Ich grzechy nie mogą być przebaczone, gdyż wtedy byłoby to niesprawiedliwe, by Bóg ukarał za moje grzechy jakieś inne stworzenie. Podobnie jak niesprawiedliwością byłoby, gdyby sędzia ukarał innego człowieka za mój grzech. Ale dlatego, że Jezus jest Bogiem, mógł wziąć nasz grzech na siebie. I w ciągu 3 godzin to, co nigdy nie wydarzyło się w wieczności, wydarzyło się w ciągu tych 3 godzin. I dlatego miało miejsce trzęsienia ziemi, zapadła ciemność, ponieważ Ojciec porzucił swego Syna. I to jest coś, czego nie możemy sobie nawet wyobrazić. To wszystko, przez co Jezus musiał przejść. W pierwszym liście do Koryntian 11:3 czytamy, że Bóg jest głową Chrystusa, a więc to tak, jakby głowa została oderwana od ciała w duchowym sensie. I przed tym Jezus drżał. Obawiał się oddzielenia od Ojca bardziej niż czegokolwiek innego. Mógł znieść wszelki inny ból, wyśmiewanie, cokolwiek. Ale być oddzielonym od Ojca, to było coś, co go trwożyło. I dlatego modlił się, jeśli to możliwe, zabierz ode mnie ten kielich. Zmagał się i pytał, czy jest jakiś inny sposób. Jestem gotów iść przez cokolwiek, ale tylko nie to. Ojcze, i kiedy to sobie wyobrażam, gdy myślę osobiście o krzyżu Golgoty za moje grzechy, gdy myślę o Jezusie w Getsemane, patrzę na to z osobistej perspektywy i wiem, że to, co przeszedł, zrobił to też dla mnie. I próbuję sobie wyobrazić rozmowę, jaką toczył z Ojcem w ogrodzie Getsemane. I myślę, jak mówi do Ojca, nigdy nie chciałbym utracić relacji, jaką mam z Tobą. Cenię ją ponad wszystko i dlatego nie chcę pić z tego kielicha. I wyobrażam sobie, jak Ojciec mówi, jeśli nie chcesz, to możesz przyjść prosto do nieba z Getsemane. Nie musisz wcale iść na krzyż, ponieważ prowadziłeś doskonałe życie. Nie zgrzeszyłeś. Możesz prosto z Getsemane przyjść prosto do nieba, ale wtedy Zak pójdzie do piekła. Patrzę na to osobiście. I wtedy Jezus mówi, no tak, on pójdzie do piekła. W takim razie wypiję ten kielich. Pójdę na krzyż. Jestem gotów przejść przez to, czego nie cierpię, być oddzielonym od Ciebie. Ojcze, jestem gotów to zrobić dla Zaka. Uczyń to czymś osobistym, mój przyjacielu. Spraw, żeby cierpienie Getsemane i krzyż były dla Ciebie osobiste, a wtedy zrozumiesz prawdziwe chrześcijaństwo. W innym wypadku tego nie rozumiesz. Wielu chrześcijan tak płytko mówi o śmierci Jezusa na krzyżu za ich grzechy. Nie rozumieją, czym była ta śmierć, oddzieleniem od Boga Ojca, ponieważ to jest cena za nasze grzechy. Więc ja widzę miłość Chrystusa do mnie w ogrodzie Getsemane, co doprowadziło do Golgoty i w końcu powiedział, niech się dzieje wola Twoja. Za trzecim razem wiedział, że musi iść. Wiersz 45 mówi, że powrócił i zastał uczniów śpiących i mówi, śpijcie dalej, odpoczywajcie, oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, pójdźmy. Oto się zbliża Ten, który mnie wyda. I On idzie dla mnie, dla Ciebie. jest gotów udać się na krzyż, gdzie zostanie opuszczony. Musimy o tym pamiętać, kiedy zobaczymy Jezusa twarzą w twarz, gdy powróci, i zobaczymy w Nim personifikację miłości. I tego dnia nasz umysł będzie całkowicie jasny. Zobaczymy, jak bardzo nas umiłował i był gotów wycierpieć taką agonię. 3 godziny wieczności cierpienia na krzyżu, dlatego że umiłował Ciebie i mnie. Niech Pan dopomoże nam reagować na to miłością i będziemy kontynuować w kolejnym odcinku.